tam się wyprawia.
Fanfary!
To są...
Nie! To nie są...
Ty! Orze! Nie wierzę! Nie, to się nie dzieje. Po prostu to się nie dzieje. Słuchajcie, wcale nie jest tak późno. To, że Paweł Orzech mówi na werble fanfary, to musi być wynik zażywania jakichś dziwnych środków. Prawdopodobnie napił się najgorszego narkotyku pod tytułem kawa.
To prawda, piłem wczoraj.
Ale tak szumnie chcieliśmy zapowiedzieć, że kurczę, no 40 odcinek.
Tak, witamy serdecznie w 40 odcinku najlepszego podcastu w polskim internecie. Bo właśnie tak stwierdziłem, więc na pewno to musi być prawda. I że potwierdzam tak od 40 odcinków, więc coś musi w tym być. Tak to działa, prawda? Tak to działa.
Tak słyszałem, że prawda powtórzona, czy nawet kłamstwo powtórzone ileś tam razy staje się prawdą.
To dobrze, to bardzo dobrze.
Dobrze, ale na pewno jesteśmy super.
Jest.
Dobrze. Orzeszku, 40 odcinków to nie jest czas jeszcze na podsumowania, bo myślę, że podsumowujący odcinek zrobimy, jak nam stuknie pierwszy rok. Natomiast zbliżamy się do końca roku. Następne, zostały nam chyba dwa odcinki.
Tak, dwa odcinki, z czego ten odcinek za dwa pojawi się w nowym roku już, w Sylwestra, tylko że tego dzień później.
Tak. Zaplanowaliśmy, tak, dokładnie, 1 stycznia będzie odcinek podsumowujący rok, więc czekajcie na niego. A dzisiaj opowiemy troszeczkę o różnych rzeczach, które się działy w ostatnim czasie. Czyli zaskoczenie, to no będą rzeczy, które działy się w ostatnim tygodniu.
A, okej. Okay. Myślałem, że masz coś specjalnego do przekazania, wiesz, na zasadzie, wow, się coś wydarzyło dużego, no dobrze.
No nie, jak wiesz, to jakby nie działo się zbyt dużo, natomiast na pewno działo się trochę. Opowiadaliśmy przede wszystkim o tym, że dwa tygodnie temu dostaliśmy na Christmas, Google Christmas, dostaliśmy Chromebooki do pomacania, do poużywania i bardzo chcielibyśmy o nich opowiedzieć. Ja bym chciał ciebie przede wszystkim zapytać, podejrzewam, że masz podobne odczucia, ale jak nie będziesz miał podobnych, to chętnie się wetnę. Natomiast opowiedz, jak Chromebook?
Dobra, więc mój Chromebook, więc tak jak od początku mówiłem, jest tym komputerem, który leży na piętrze. I spisuje się w tej roli bardzo dobrze.
Bardzo ciekawie go nazwałeś, to znaczy komputer, który jest na piętrze. Jakbyś to musiał przetłumaczyć dla osób, które nie mają piętra w mieszkaniu, co to oznacza?
Dobra, bo... Ale tu jak ktoś słuchał poprzednich 39 odcinków, ja w każdym razie bardzo nie chcę wnosić mojego komputera na górę, bo już parę razy spadłem ze schodów, dlatego ograniczam ilość sprzętu, który wnoszę na piętro. Chromebook został nazwany tym komputerem, który będzie na piętrze i on tam jest na stałe. Jestem podłączony do prądu, leży na stoliku nocnym koło łóżka.
Podłączony do prądu? Nie szanuję tego. No, ale mów dalej.
No właśnie to jest jedna z wad tego komputera, że on nie trzyma jednak tak długo na baterii. W sensie ja spokojnie wytrzymuję na nim 9 godzin, co jest i tak długo.
No.
Ale nie jest tak blisko tych 13 czy iluś tam, czy 12, o których była mowa. W każdym razie no może to być wina tego, że ja mam tam bardzo dużo zakładek pootwieranych i naprawdę bardzo dużo takich tych chromowych aplikacji. W każdym razie spisuje się idealnie jako ten drugi komputer, który leży na piętrze, czyli ten, na którym oglądam sobie YouTube'a, odpisuję na maile, no bo Gmail, sprawdzam sobie Twittera na TweetDecku, czytam sobie Reddita i ewentualnie jakieś tam artykuły z Instapapera, tylko że właśnie czytanie to jest największa bolączka tego komputera, ponieważ ten ekran jest naprawdę słaby. I my już mówiliśmy o tym chyba 2 tygodnie temu, jak dostaliśmy te Chromebooki. Ja rozmawiałem też z Norbertem całą, który na przykład twierdził, że na swoim ekranie na pewno ma jakąś folię i próbował ściągnąć, się okazało, że nope, nie ma żadnej folii, tylko ten ekran...
Zdrapał LCD. Tak.
Tylko ten ekran po prostu jest naprawdę bardzo słaby. Znaczy, inaczej, jeśli chodzi o specyfikację, to on jest super, tak? On ma tam 2300 czy 2500 na 1600 pikseli.
No Full HD, czyli
ale ponad,
więcej niż
on ma on więcej, więcej niż Full HD. On jest skalowany w dół do Full HD. Tylko, że ja na przykład miałem takie wrażenie, że dobra, on jest Full HD i ten ekran jest taki trochę strasznie słaby, więc jeśli zeskaluję go jeszcze w dół, w sensie ustawię sobie tam rozdzielczość, tam nie wiem, 1300 na 1000 tam, znaczy na 700 ileś, czy tam na 800 ileś, no wiesz, tą rozdzielczość.
Czyli taką jak w MacBooku, powiedzmy, tym bez retiny, nie?
Tak, no to się okazało, że nie. Tak w skrócie, po prostu nadal wyglądało to słabo, on jest tak jakby rozmyty, tak naprawdę Norbert dosyć słusznie zauważył, że wygląda jakby miał na sobie non-stop folię, tylko on żadnej folii nie ma i kąty widzenia też są straszne, naprawdę słabe, więc jak ja na przykład oglądam sobie YouTube'a na pełnym ekranie, to muszę dobrze ułożyć komputer, bo jeśli położę go krzywo albo coś zmajstruję z ekranem, to okazuje się, że nie widzę połowy rzeczy, bo są, nie wiem, przekolorowane albo zaczynają się robić tęczowe, wiesz o co chodzi, jeśli chodzi o ekran. No i denerwuje mnie na klawiaturze fakt wprowadzania polskich znaków odwrotnie niż na Macu, bo Alt jest bliżej spacji niż na Macu, w sensie na Macu jest spacja Command Alt, a tam jest spacja Alt chyba Control.
No czyli tak jak w Windowsie.
Tak, no więc to jest denerwujące. No bo przywykłem do tego, pamięć mięśniowa i tak dalej. I jeszcze jedna rzecz...
Zanim jeszcze powiesz... Aha, dobra, to powiedz tą jeszcze jedną rzecz, no.
To jeszcze jedna rzecz, która mnie denerwuje, to jest przycisk Enter, który wygląda tak naprawdę dokładnie tak samo jak na Macu, w sensie jeśli chodzi o polską klawiaturę, z tym, że jest podzielony na pół i tak naprawdę Enterem jest dolna część, a górna część to jest chyba slash albo backslash, nie pamiętam, jedno z tych dwóch. Więc... nieintencjonalnie zawsze jak chcę wysłać wiadomość, to moje wiadomości nie są zakończone kropką, tylko są zakończone slashem albo backslashem. Niby spoko, niby nieduży problem tak naprawdę, bo mógłbym kontrolować wiadomości, które wysyłam, ale no Boże święty, dlaczego to działa w taki sposób, że akurat tam postawili backslash? Ten przycisk jest naprawdę mały. No i poza tym tak naprawdę to, mówię, ten komputer jest świetny do tego, żeby robić te podstawowe rzeczy, które mogę zrobić po wstaniu. Budzę się, sprawdzam maila, sprawdzam Facebooka, sprawdzam Twittera, i wszystko to mogę zrobić z łóżka na, powiedzmy, wygodnym ekranie i na wygodnej klawiaturze bez męczenia się na przykład na telefonie, bo na górę też nie wnoszę iPada, tylko wnoszę telefon. Także strasznie fajny komputer mimo wszystko, bo za tą cenę no jest całkiem okej. Okay. Spisuje się całkiem dobrze. Bateria nie jest tak jak obiecywano, ale jest bardzo dobra mimo wszystko, lepsza niż w moim MacBooku Air. I jeśli ktoś zastanawia się, czy na przykład potrzebuje takiego komputera i jak to miał być jego jedyny komputer, to mam wrażenie, że nie, ale jeśli potrzebuje jakiegoś komputera, na zasadzie mam stacjonarny komputer w domu i potrzebuje jakiegoś laptopa, żebym mógł pracować gdzieś indziej, w pracy chciałem powiedzieć, pracowanie w pracy, lol, kto to robi, gdzieś indziej, na przykład w kawiarni, czy w autobusie, czy w pociągu, to taki Chromebook prawdopodobnie będzie działał dobrze, z tym, że trzeba pamiętać, że bez podłączenia do internetu praktycznie jest useless, więc jakiś router dodatkowy albo Chromebook z modemem 3G, chociaż nie wiem, czy w Polsce są dostępne, to jest must have. Ale generalnie ocena pozytywna i ja bym sobie nie kupił, gdyby nie... Okay. Gdybym jakby na przykład teraz, gdybym miał go oddać, ten komputer, to prawdopodobnie nie kupiłbym go sobie, żeby go mieć, bo byłby niezbędny, ale gdybym miał taki właśnie setup na zasadzie mam dobry, mocny komputer, na przykład Maca Pro i miałbym mieć komputer tylko po to, żeby z nim chodzić gdzieś na miasto, na jakieś eventy, na spotkania, czy gdzieś, gdzie mam notować, czy coś pisać, to myślę, że tego Chromebooka bym kupił, szczególnie, że no cena jest dużo, dużo niższa niż iPada, czy jakiegoś MacBooka Air. Także tak.
Jasne. Dobrze, ja chętnie się odniosę. Na pewno, jeżeli chodzi o ekran, zgadzam się, to nie jest najlepszy ekran. Znaczy to faktycznie najbardziej przeszkadza przy czytaniu. Ja sobie chyba muszę rzeczywiście zmniejszyć tą rozdzielczość, bo raz, że przy rozdzielczości Full HD, tej skalowanej, niestety, ale tekst jest tak mały, kurczę, że ciężko się ogarnąć, wiesz. No jakby trzeba mrużyć oczy prawie, że... To jest jedna rzecz, a druga, no niestety, kąty widzenia są nie za fajne. I plusem na pewno jest to, że jest matowa matryca. To jest rzadkość w laptopach i akurat to jest fajne, bo dzięki temu możemy wyjść nawet na zewnątrz, wiesz, i nie bać się tego, że będzie nam słońce się odbijało od ekranu, więc to jest okej. Więc no, musimy pamiętać o tym, żeby go dobrze ustawić przy pisaniu. Mnie nie przeszkadza klawiatura. Może odrobinę, bo tak naprawdę ja częściej korzystam z kombinacji, wiesz, Command-C, Command-V na Macu, tak? Ctrl-C, Ctrl-V na Windowsie, natomiast na Macu to jest właśnie, Command jest przy spacji, lewy i zaraz przy tym CV. To nie znaczy, że moim jedynym zadaniem jest kopiowanie rzeczy w internecie, bez przesady, ale generalnie to jest częsty skrót i najbardziej mi zależy właśnie na tym, plus wygodne wpisywanie polskich znaków. I tutaj z tymi polskimi znakami jest mały problem, bo o ile w ustawieniach jesteśmy w stanie zamienić funkcje klawiszy Alt i Ctrl, to te funkcje się zamieniają tylko w lewych klawiszach, czyli lewy Ctrl z Altem możemy zamienić i wtedy mamy to ustawienie makowe, ale prawe zostają cały czas tak samo, czyli to jest ten problem, który mówisz. Po prostu są odwrócone, są tak jak na Windowsie. Jeżeli ktoś wcześniej pracował na Windowsie, spoko, dla niego nie ma żadnego problemu. Natomiast dla makowców, mam nadzieję, że w którymś tam update'cie wprowadzą też możliwość zamiany obu klawiszy, znaczy obu stron klawiszy, Ctrl i Alt, tak żeby rzeczywiście było to ustawienie stricte makowe i wiesz, i ludzie, którzy się przerzucają z Maca, nie mieli problemu. Enter mi nie przeszkadzał, bo ja mam małe rączki, więc akurat ja idealnie trafiam w ten Enter, mimo tego, że jest mniejszy. Bardzo mnie zaskoczył pozytywnie touchpad. Ja w ogóle jestem fanem touchpadów. Od momentu, kiedy zacząłem korzystać z touchpada Apple'owego w MacBooku Pro, moim stareńkim już, no to jestem zakochany w touchpadach, dobrych touchpadach. I okazuje się, że w tych Chromebookach touchpad jest naprawdę świetny. To znaczy jest tak samo, prawie że tak samo responsywny. Oczywiście nie ma tylu gestów, co Apple'owy, ale te podstawowe jak najbardziej. Czyli mamy, wiesz, scrollowanie dwoma paluszkami, prawy klik dwuklikiem, w sensie dwa paluszki dotykamy, to wtedy jest prawy klik. Jest możliwość przeskakiwania między kartami trzema palcami, jest możliwość oczywiście cofania i przeskakiwania do przodu w przeglądarce dwoma palcami na boki, więc jest naprawdę dużo, dużo podstawowych gestów znanych z MacBooków i innych urządzeń Apple'a i to się fajnie używa. I teraz ja myślałem o tym właśnie, jak można wykorzystać taki komputer. Generalnie. Znaczy, okej, okay, mamy przeglądarkę i co dalej? Więc zainstalowałem sobie wtyczkę, która obsługuje Exchange'a, więc mówię, wow, może zobaczymy, zaryzykuję, wezmę go do pracy, zobaczymy, czy się da z niego korzystać jako komputer do pracy. Niestety poużywałem go, jak byłem chory w zeszłym tygodniu, poużywałem go troszeczkę jako takiego komputera, wiesz, na którym pracowałem z domu. No i to jakbym go zabrał tylko ten komputer do pracy, no to trochę bym zaszalał, w sensie nie wiem, czy byłbym w stanie zrobić wszystko. Niestety moja praca polega na tym, że znowu to jest ten sam problem co z iPad Only, czyli obsługa załączników w mailach nie jest taka wygodna, można oczywiście je pobrać na dysk, ale jeżeli to nie są standardowe rzeczy, które możesz otworzyć w Google Docsach, no to nagle się robi niewygodnie. A te nawet bardziej zaawansowane Excele, wiesz, takie, które mają dużo makr w środku, jakichś tam dziwnych formuł, które nie są obsługiwane w Google Docsach, no znowu się robi problem. Także nie do końca. Natomiast wymyśliłem sobie taki śmieszny setup, że mógłbym teoretycznie i to nadal mam zamiar przetestować. Jeszcze to mi się nie udało, ale mam zamiar to przetestować. Że zabieram ten komputer do pracy, on jest leciutki, więc super. Na baterii rzeczywiście trzyma bardzo długo. On mi leżał zamknięty, naładowałem go, poużywałem trochę, zamknąłem klapę i leżał mi 5 dni. Otworzyłem klapę, zostało 40% baterii. I jeszcze tam 6 czy 7 godzin, już teraz strzelam, ale jeszcze naprawdę dużo czasu. Więc mówię, okej, okay, spoko. Czyli faktycznie się zasypia, tak jak powinien, wybudza się tak jak powinien szybko i to jest bardzo fajne. No i wymyśliłem sobie taki setup, że włączam sobie Maca Pro w domu, biorę ten komputer do pracy i uruchamiam sobie zdalny dostęp przez Chroma, bo jest to wbudowane w przeglądarkę i łączę się bezpośrednio z Maciem Pro. Więc jakby Chromebook staje się moim oknem do dużego komputera w domu, który ma już moc obliczeniową, na którym mogę zrobić wiele, wiele różnych rzeczy. Mogę sobie włączyć przecież program do montażu i bez problemu coś tam zmontować. Oczywiście zdając sobie sprawę z tego, że dźwięk nie będzie przysłany tak szybko, więc to oznacza, że będę miał duże opóźnienia, nie będę mógł zmontować czegoś w bit czy coś, ale przygotować jakieś tam, nie wiem, zrobić, przejrzeć na przykład materiały wideo, które leżą u mnie na dysku, no problem. Więc myślę o tym cały czas, może się to uda. Sprawdzimy i na pewno opowiem o takim eksperymencie, który zrobię. Natomiast ja uważam, że Chromebooki to jeszcze jest na nie za wcześnie. To znaczy, jeszcze deweloperzy chyba nie poczuli pełnej mocy tego urządzenia, w sensie deweloperzy oczywiście wtyczek do przeglądarki Chrome. Ja najbardziej chyba czekam na obsługę aplikacji androidowych, bo jest ich na razie bardzo malutko, ale założenie jest takie, że teoretycznie powinny działać wszystkie, więc jeżeli będą działać wszystkie, to nagle się okaże, że możemy na nim korzystać z Instagrama, możemy na nim korzystać z Face'a jako aplikacji, możemy z niego korzystać na przykład z Twittera czy innych serwisów społecznościowych, ale też możemy, wiesz, robić zdjęcia, obrabiać je i robić wiele, wiele różnych rzeczy, które są możliwe na Androidzie, a na Androidzie, jak wiemy, możliwe jest prawie wszystko, więc wtedy można teraz powiedzieć, że funkcjonalność? Nie wiem. Powiedzmy, że wtedy funkcjonalność tego komputera będzie znacznie wyższa.
Okej. No, zgadzam się. Właściwie nie używam tych aplikacji.
Tych androidowych, które w tej chwili są dostępne,
tak? Tak, używałem tylko tej Vine'owej i to przez chwilę ich. Znaczy, używałem tej, której... Dobra, używałem dwóch, czyli właściwie większości, bo tam nie ma ich za dużo, tych aplikacji. Mhm. Używałem Vine'a i używałem Cloud Magic, czy coś takiego. To jest to właśnie do maila, żeby był też...
No, do Exchange'a, tak, tak,
tak.
To jest tabletowa.
Tak, i one działały całkiem okej, całkiem sprawnie. Jest też jakiś hack... Jest też jakiś hack związany z odpalaniem w ogóle wszystkich aplikacji androidowych na Chromebookach. Więc jak ktoś będzie chciał i ma Chromebooka, to może sobie to tam sprawdzić. Ja tego nie robiłem, bo nie chciało mi się w to bawić. Bo to był jakiś zaawansowany proces, trzeba było coś wyciągać, coś tam, itd. Więc stwierdziłem, że nie chce mi się tego robić, bo i tak nie będę z tego korzystał prawdopodobnie jakoś szczególnie. Także tak.
No okej, znaczy, no, ja też chyba się wyrosłem trochę z kucowania i wiesz, z modowania, romowania i innych takich cudów i nawet nie włączyłem sobie opcji, żeby update'ował mi system z tej ścieżki bety, tylko ciągnę tylko to, co jest oficjalne. Ja jakoś tak już, nie wiem, chyba wolę stabilne, spokojne życie, a nie tutaj, wiesz, jakieś kosmiczne rzeczy. Jak mi wyskoczy, zaraz będę wkurzony, dlaczego wyskoczyło i w ogóle.
Znaczy ja zrobiłem YOLO, spokojnie, że zainstalowałem wersję beta systemu, nie? Znaczy, bo kliknąłem sobie tam, żeby mi, żeby opierać moją wersję Chrome OS o wersję beta.
No to jesteś szalony trochę.
Szalony by był, gdybym miał wersję dev, tą, albo tą, nie wiem, czy tam jeszcze jest ta, ten kanarek, czy nie.
Okej. No w każdym razie jest to ciekawy sprzęt. Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby kupować Chromebooki, chyba że jesteście właśnie takimi geekami i lubicie eksperymenty. No to cena jest zachęcająca. Jeżeli chodzi o moc obliczeniową, on jest naprawdę mega szybki. Znaczy, nie widziałem nigdy tak szybko chodzącego Chroma wcześniej. No może na Macu Pro śmiga też tak szybko, ale generalnie jest to naprawdę bardzo, bardzo szybki komputer. Chrome sobie radzi z nim doskonale, wiesz, no, Chrome na tym komputerze działa tak dobrze jak Safari na Macu, a nawet czasem lepiej, jak słyszałem takie głosy od niektórych, więc to jest spoko, nie? Szybki komputer za niedużą cenę z ekranem Full HD i mi na przykład ten ekran przy oglądaniu wideo bardzo pasuje. Znaczy wiesz, jeżeli odpalasz wideo w 1080 i oczywiście odpowiednio go ustawisz, nie przeszkadzają ci te kąty nietypowe, to super, znaczy to świetnie się ogląda wideo na nim, naprawdę. I to jest bardzo dobry sprzęt do oglądania właśnie wideo, tak uważam. Dlatego u ciebie na górze bardzo fajny sprzęcik.
Problem jest też taki, problem jest tylko taki, że na dole mam tego Seagate'a Central, którym tam, na którym mam właśnie całą bibliotekę filmów, muzyki i wszystkiego. I gdybym chciał streamować sobie tam po... Seagate to jest serwer DLNA, z tego co pamiętam. To się chyba, to, tak są literki tam poukładane.
DLNA.
Dokładnie tak. I nie widzi odtwarzacz DLNA na Chromebooku tego serwera. Nie wiem dlaczego.
W ogóle?
Nie. Okay. Właśnie chyba on wspiera w ogóle tylko NASy jakieś high-endowe, a nie wspiera takich właśnie Seagate'ów, które są takimi pół-NASami, powiedzmy.
Okej, okay, a jaką aplikację zainstalowałeś, żeby sprawdzał po DLNA? Jaki to jest player?
Już sobie wpisałem po prostu DLNA Stream, czy DLNA Play i sprawdziłem po prostu aplikacje, które mają, działają nie jako streamery DLNA, tylko właśnie ściąganie DLNA i odtwarzanie na Chromebooku. Jest chyba też VLC czy coś takiego, więc...
No to nawet nie patrzyłem, bo też szukałem czegoś, wiesz, szukałem czegoś oficjalnego od Synology, ale nic nie znalazłem. Ale jeżeli mówisz, że jest coś takie a la VLC, to chętnie poszukam.
No, warto sprawdzić. No bo możesz mieć wtedy, wiesz, tak naprawdę odtwarzać wideo dodatkowy.
No i wiesz, jakby to jest jedno z jego zastosowań, tak uważam. Znaczy, to jest fajny sprzęt do właśnie oglądania, nie do czytania, bo oczy się dość szybko męczą na tym ekranie, natomiast oglądanie wideo jak najbardziej. Pisanie tekstów też mimo wszystko jak najbardziej. Klawiaturka jest spoko, touchpad jest ok. Czytanie nie, ale oglądanie internetu, jeżeli nie jesteśmy jacyś, wiesz, nie czytamy długich tekstów albo lubimy oglądać obrazki, spoko.
Tak, tak. Zgadzam się, zgadzam się. Także ogólnie Chromebooki ok. A właśnie, tak a propos oglądania wideo. Pomyśl sobie, jakbyśmy mieli w Polsce Netflixa, który działa w HTML5 i Chromebook będzie go w stanie odtworzyć. Przecież to by był idealny Netflix machine.
Zgadzam się. Oczywiście, że tak. Znaczy to maszyna do oglądania właśnie do... Kurde. Czat. Mega czat.
Także jeszcze raz wielkie dzięki Chrome za... Google.
Chrome.
Za ten jakże przymiły prezent umilający nam przyszłe świąteczne wieczory.
Tak właśnie.
Ale ładnie powiedziałem.
Ja cię. Dobrze, ale przyjdziemy chętnie do, no bo jakieś newsy w sprawie workflow, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, więc zróbmy follow up.
Tak, to miał w notatce, którą ci wysłałem, to było na samym początku, znaczy był jeden temat na początku, ale to jest pomijalne. Było na samym początku, no bo dzisiaj się okazało, że tak jak mówiliśmy, w ogóle mówiliśmy troszeczkę źle odnośnie aplikacji i ich nazw z poprzedniego odcinka. Ja jeszcze to potwierdzę, jeszcze raz sprawdzę, żebyśmy mieli wszyscy dobre nazwy, bo jest Drafts, no Drafts jakby tutaj niewiele mogliśmy spieprzyć. Jest Transmit.
Basis.
Tak, jest Transmit.
Transmit. Tak.
I jest jeszcze P-Calc, a nie PC-Calc. No, także... tak wiem w nocy, że jest
ale
inaczej.
Ale było późno, tak, było późno, tak. Było późno. Ja też mówiłem o tym zegarku, że to jest Basic Peak, a to nie jest Basic, tylko Basis. Basis Peak.
Także peak. Troszeczkę musieliśmy się poprawiać teraz. W każdym razie mówiliśmy o tym, że App Store, znaczy właściwie ktoś w Apple, odpowiedzialny za App Store, miał takie decyzje, a nie inne, które sprawiły, że te trzy programy, o których mówiliśmy wtedy, musiały zostać wyrzucone z App Store'a, żeby zmieniły widgety. I to był właśnie Transmit, PC-Calc, P-Calc.
P-Calc, no.
P-Calc i Draftsy. Decyzja w stosunku do Transmita została zmieniona jakiś czas temu, PC-Calc też i teraz...
P-Calc.
Kurde. I teraz dzisiaj chyba z tego co pamiętam pojawiła się informacja, że Drafts wraca widget. Że ktoś w Apple wyciągnął głowę z dupy tak naprawdę i pozwolił, żeby Drafts miały widget, który będzie użyteczny. Także bardzo dobra wiadomość.
Super, no pewnie.
Jest nadzieja...
Jeżeli to nie obciąża sprzętu, no to dlaczego nie?
Jest nadzieja przez to dla workflow, że nie wyrzucą go tak szybko przynajmniej.
No czekamy, Jezus,
chociaż,
naprawdę,
chociaż znaczy... pojawiły się właśnie takie workflowy, które sprawiły, że coraz bardziej się zaczęły na tym zastanawiać, czy na pewno go nie wyrzucą, bo na przykład pojawił się workflow, który pozwala na pobieranie filmiku z YouTube'a.
Już o tym mówiliśmy. Konwersje na MP3 i wrzucenie do biblioteki iTunes'a.
Wrzucenie go jakby na dysk po prostu, tak?
No tak.
A to mówiliśmy, Wojtek, tak, tylko nie mówiliśmy tego na wizji.
A, okej.
Okay. Rozmawialiśmy tym w sobotę.
Ja już nie ogarniałem wtedy. W każdym razie czekam na pierwszy workflow, który pozwoli ci pobierać porno za darmo i rzucać je na iPhone'a. Gwarantuję, że to będzie koniec tej aplikacji.
Stawiam jakieś 2 złote, Wojtek, więc jakby deal jest gruby.
Wow.
Że taki workflow już istnieje. Albo jak nie istnieje, to jesteśmy w stanie go bardzo prosto zrobić.
Jeżeli to zrobimy, to możemy zabić tą aplikację, więc tego nie róbmy.
No, ja mogę zrobić taki workflow, wyślę go tobie, zobaczymy jak będzie, wiesz. Może ci się przyda.
Sprawdzimy, czy działa.
Tak, to tak, na pewno, to jest kwestia tylko researchu. Nie robimy nic innego, jeśli chodzi o ściąganie porno na iPad.
Nie, no, absolutnie tak. Faktycznie, to jest aplikacja, która bardzo po bandzie. No to
jest blisko tej granicy, która sprawi, że w tak. Apple... Jednak przegięcie
jeszcze
troszkę.
Jeden krok, słuchajcie. No ciekawe, kiedy dostanę
ale
w łapkach.
Jacek Zięba zrobił workflow. Jest husowy i uważam, że to jest najlepszy workflow, jaki powstał do tej pory. Bo jest to workflow, który sprawia, że pobiera listę odcinków z RSS-a, wybiera jeden z odcinków losowy.
No.
I odtwarza go. Więc jak macie gorszy dzień, nie wiecie, co ze sobą zrobić, potrzebujecie troszeczkę takiego pyknięcia w dobrą stronę, trochę uśmiechu, to ten workflow, który jest w opisie odcinka, jest dla was, żebyście sobie mogli pobrać losowy odcinek Jesus Podcastu i przypomnieć sobie te piękne chwile, które towarzyszyły wam przy słuchaniu.
Mam nadzieję, że nie traficie na te gorsze odcinki.
Jakie?
Na przykład w gorszej jakości. Czy coś.
Ach, tak.
I będzie później płacz, że Jezu, co to jest?
Moje
w ogóle?
Uszy.
Jak można
moje
tego
uszy.
Słuchać? Moje uszy.
Ja ostatnio przesłuchałem jeden z tych pierwszych odcinków i tak wiesz, Jezus Maria. Jak
straszne.
Jak my brzmieliśmy. Co ja miałem w buzi.
No niestety, no tak to jest. Jeżeli się nie mówi wcześniej, a później się nagle zaczyna mówić, to później ludzie mówią: nie znam pana.
Tak, ale w ogóle ja dostałem głos, ktoś mi napisał, już nie pamiętam kto, kurczę, że poprawiła mi się dykcja przez 40 odcinków.
No nie. To super, no to rozwijamy się. To znaczy, że
yes,
się rozwijamy.
Jest.
No bardzo dobrze, ja też się cieszę bardzo i uważam, że jest lepiej niż było, zdecydowanie, a będzie jeszcze lepiej.
No tak, no, ale 40 odcinków, wiesz, 40 tygodni, tak naprawdę mam przegadane ponad 40 godzin, non-stop. 40 godzin, Wojtek, naszego dialogu.
To strasznie brzmi. Strasznie to brzmi.
No cóż.
Dobrze, lepiej powiedz, co się stało z twoim komputerem.
Chcę go wyrzucić przez okno. Sprzedam Opla, dokładam MacBook Air gratis. Bateria w moim komputerze prawdopodobnie umiera. W jakiś sposób.
Okej, okay, a on jest jeszcze na gwarancji? Że się tak zapytam?
Niby tak. Bo generalnie on jest wzięty, ja go kupiłem na firmę, nie? Więc on nie ma gwarancji konsumenckiej 2-letniej.
Okej.
I nie mam żadnego pojęcia, jak działa gwarancja w wypadku sprzętu firmowego, niestety. Muszę to sprawdzić. Mm-hmm. W każdym razie, case jest taki, że on po upgrade'zie do Yoshimitsu przestał trzymać te obiecane 12-14 godzin i zjechał do 4-5. I to był dla mnie, no to było dla mnie coś takiego dziwnego, tak, że 4 godziny 5 na baterii, kiedy było 8, 10, 12, więc sprawdziłem wszystko, co się dzieje, on się strasznie w ogóle grzał i jakieś procesy się pojawiały, jakieś okienka denerwujące, no taki był, czułem się trochę jak na Windowsie i to było bardzo, bardzo dziwne, no.
Ajajajajajajaj, to boli. Jeszcze szybko powiem, przepraszam, że ten, bo tak a propos Windowsa, nie? Mój znajomy z pracy, zresztą Kuba Jankowski, pewnie go znacie, Kuba kupił sobie MacBooka i to jest jego pierwszy MacBook i w ogóle dzisiaj był dzień, w którym uczyliśmy go różnych rzeczy, nie? I po prostu tak się jara, jak dotknął touchpada pierwszy raz, to po prostu dostał prawie orgazmu. Nie dziwię się, bo ja miałem to samo, ale uczenie go tych wszystkich, wiesz, MacBookowych skrótów, że tutaj command spacja, coś tam, no po prostu taki czat, ale jara się na maksa i dzisiaj jak wyszedł, wyszliśmy z pracy i mówi, wiecie co, czuję, że to jest taka moja... taki przełom w moim życiu, nie? Ja mówię, no jest, oczywiście, że jest. Stary, za tydzień już nie będziesz wiedział, co to jest Windows, no. Więc właśnie tak a propos Windowsa. No tak będzie, no niestety. Tak to właśnie MacBooki robią.
Tak to działa. W każdym razie, no, coś poszło mu nie tak z baterią. I nawet miałem takie piękne porównanie w momencie, kiedy ja miałem 100% z baterii i na MacBooku Pro Retinie 13, na Mavericksie było 40% z baterii, ja miałem 6 godzin na baterii, na MacBooku Pro Retinie było chyba 9 godzin przy 40%. I więc stwierdziłem,
że... Czy wiesz, że to zależy od obciążenia procesora ale... innych różnych rzeczy, ale no, to, ale okay,
myślę, że to było porównywalne, wiesz, Safari z dużą ilością kart, z dużą liczbą kart, Spotify, Twitter, jakieś tam mail, wiesz, no standardzik, tak, i do tego jakiś Telegram i jakiś film, także standard, totalny standard. No i przed tym momentem stwierdziłem, że no nic innego mi nie pomoże, jak tylko rejestracja komputera, więc to już było złe. Na szczęście Time Machine, więc ten, to nie było aż takie straszne, ale przeprowadziłem proces, który na początku zrobiłem tak, że zainstalowałem Yoshimitsu na czysto, potem przywróciłem backup z Time Machine i zobaczyłem, czy to działa, czy nie.
No i co?
I nie pomogło. Prawdopodobnie był jakiś problem z... Właśnie z, coś z moim profilu musiało się spieprzyć i strasznie, strasznie działało. Więc przed tym, o którym stwierdziłem, okej, może tak musi być, może tak będzie lepiej.
No.
Zopaliśmy się za ręce i puściłem czystą instalację już.
Kumbaya,
tak,
od...
tak.
Odśpiewałeś.
Tak. No. Wiesz, że paliłem ostatniego papierosa, spojrzałem za okno, spojrzałem w gwiazdy, zobaczyłem pas Oriona, pożegnałem się. No i zainstalowałem już Yoshimitsu na czysto i zrobiłem nowy czysty profil, zalogowałem się, poprzenosiłem sobie ręcznie z Time Machine wszystkie moje dane, czyli tam
pliki,
tak, dokumenty, trochę wideo, jakieś bibliotekę muzyczną i aplikacje, które miałem tam na poprzednim systemie. I nie wszystkie, wrzuciłem sobie tylko te, których faktycznie zacząłem używać tak jakoś hardkorowo, więc mam teraz 60 GB wolnego miejsca na MacBooku, nie wiem, jak to się stało.
A wcześniej ile miałeś?
10.
Okej.
Wiesz co, gierki wideo, okazuje się, że żadnej gierki wideo nie przerzuciłem na Maca, no bo nie gram na Macu, mam PS4. Więc zostawiłem wszystkie gierki na tej maszynie, no i z racji tego dużo miejsca wolnego się pojawiło.
Rozumiem.
I załączniki mailowe też zajmowały mi chyba 12 czy 13 gigabajtów.
Orleany, co ty przesyłasz przez tego maila?
Nie, to ja dostaję, wiesz, to się uzbierało, bo to jest tak, że wszystkie maile, które dostawałem, to wszystkie załączniki, które dostawałem, były pobierane i chowane po prostu w tam application support, coś tam, attachments, coś tam gdzieś głęboko w bibliotece systemu, że jak w momencie, kiedy uruchomisz maila i wejdziesz do konkretnej wiadomości, ten załącznik tam jest, on nie musi się pobierać. Niby spoko, aha, ale okay. No... 128 no, gigabajtów dysku.
Giga. No, właśnie.
No, także to było takie słabe. No ale teraz jestem tak naprawdę po reinstalacji systemu, stworzeniu tego nowego użytkownika, po przekopiowaniu danych, po wrzuceniu wszystkich backupów, zainstalowaniu wszystkich moich aplikacji, bez których nie wyobrażam sobie życia, po zmianie wszystkich skrótów klawiszowych, zainstalowaniu Text Expandera i tak dalej, i tak dalej. No cały ten proces, który normalnie robię z każdym komputerem, to teraz też już to zrobiłem. No i od tygodnia, powiedzmy, no właściwie dokładnie od tygodnia jestem powiedzmy
szczęśliwym posiadaczem
MacBooka, który trzyma na baterii 6,5 godziny. Ale nie grzeje się.
Co, podciągnąłeś do pół godziny więcej,
tak? Znaczy godzinę. Znaczy, wiesz co, bo używałem go chyba wczoraj, bo przedwczoraj cały dzień na baterii. W sensie, jak od momentu, kiedy wstałem, do momentu, kiedy skończyłem pracę. I to było...
Aha, czyli 20 minut?
Czyli to było jakoś tak od godziny... 9:30, 10:00 do godziny chyba 17:30 i wtedy mi padł.
Okej.
Okay. Czyli 7,5 godziny na pewno wyrobiłem na MacBooku, więc całkiem nieźle. W porównaniu do tego, co było wcześniej, ale to nadal jest za mało i prawdopodobnie, nie wiem, porozmawiam może z Apple'em czy coś właśnie odnośnie tego, czy to jest normalne, bo ja niby mam tylko 270 cykli, te baterie powinny trzymać z tego co pamiętam 1000 bez jakiejś takiej zdecydowanej straty na pojemności, więc muszę się zainteresować tematem, bo być może okazuje się, może się okazać, że po prostu mam wadliwą baterię. I,
no może,
i wtedy nic
może.
Z tym nie zrobię, a może jeszcze kwalifikuję się do jakiegoś programu wymiany baterii, czy jakiegoś gwarancyjnego programu wymiany baterii, czy Bóg wie co to będzie. Także...
To idź do Kotlandu, to ci chłopaki powiedzą. No. No,
wiadomo.
No, więc jak coś, to tam podpytaj. Czy może była jakaś seria nietypowych, wiesz, właśnie tych R-ów z walniętą baterią, albo taką, która się psuje za szybko.
Najpierw zapytam, wiesz,
w tym słynnym internecie.
Nie, najpierw zapytam w Apple'u po prostu bezpośrednio, żeby się dowiedzieć co jak.
Okej. Okay. No. A oni tak odpowiadają?
No mają support. Normalną infolinię supportową.
Aha, okej. Okay. Dobrze, to dzwoń, zobaczymy co powiedzą. Też jestem ciekawy.
No jak tylko zadzwonię i będę wiedział co i jak, no to oczywiście dam wam wszystkim coś znać, zrobię taki follow-up i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, dobrze, zrób przyjacielu. Znaczy to jest smutna historia trochę, no jeżeli ci nagle bateria zacznie padać, to nie fajnie, no bo to jest zawsze, wiesz, zawsze jakiś problem i zawsze jakiś koszt, jeżeli nie możesz jej wymienić na gwarancji. A baterie tanie nie są raczej. No ile to może kosztować? Do tysiaka pewnie, nie?
Pewno tak, no jeszcze mógłbym to zrobić sam, ale wymienianie samą baterii jest raczej takie... No może być trochę risky, nie?
No trochę tak. Ja ostatnio patrzyłem, jak się wymienia dyski SSD w MacBookach z Retiną. Bo da się, jak się okazuje. Bo myślałem, że tam w ogóle wszystko jest przyspawane i nic się nie da zrobić, ale jednak się da. W ogóle te dyski śmiesznie wyglądają, bo to takie kosteczki jak RAM.
Tak, się, tak, wiesz, tak, 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 sobie, tak.
O, dysk, co? Dysk, kurczę, twardy, a tutaj kosteczki dosłownie, więc to zabawne. Ale faktycznie tam to trzeba... Tyle tych konektorów odłączyć, tyle kabelków i przede wszystkim baterie, jest jakieś w ogóle naklejka na tej baterii, że tam uważaj, coś tam. Nie, ja to nie lubię takich rzeczy. To nie dla mnie, absolutnie. Ja bym dał to ludziom, niech robią to ludzie, którzy się na tym znają, bo to jest za drogi sprzęt, żeby tam grzebać samemu.
Tak, no gdybym ja miał taką sytuację, w której muszę, wiesz, zmienić baterię w moim komputerze, no to jest tylko jedno miejsce, do którego pójdę, jeśli to nie będzie Apple, tak?
No wiem, jakie to będzie miejsce.
Wszyscy dobrze znamy to miejsce. To nie jest w tym wypadku miejsce, chwila.
Nie, o dziwo.
O dziwo, wyjątkowo.
O dziwo. Chyba, że w miejscu chwila spotykasz się, wiesz, z jakimś tam...
Z kimś z Kortlandu.
Na przykład. Ej, chodźcie do chwili. No, w każdym razie tak, to trochę Apple'owy nam się odcinek robi.
Ojej.
No bo znowu będzie o Apple'u.
No, co zrobisz, Wojtek, tak? Zapłacili, to musimy mówić.
No, ale bym chciał, żeby Apple kiedyś komuś zapłacił.
Nikomu.
A to jest zabawne. Wiesz, że oni nie płacą nawet za pojawianie się w filmach ich sprzętu? Jest tak, że tam dają ten sprzęt, tak, faktycznie, i on zostaje później u producenta czy kogoś tam, ale nie płacą normalnie za to, że wiesz, że jest product placement.
No tak, tak.
Nie muszą.
No, nie muszą.
Nie muszą.
Co się będziemy dużo oszukiwać.
Bo bohater tego, akurat tego filmu korzysta z Apple'a i tak, bo to jest cool. Wiesz, to jest niesamowite. No ale dobrze, wracając do tematu. Trochę cię zainspirowałem, co?
To prawda.
I to między innymi właśnie przez Kubę Jankowskiego, o którym wspominaliśmy wcześniej.
Tak.
Ale tak było.
Tak. Więc Wojtek, pewnego razu Wojtek do mnie napisał i zapytał mnie, czy... Nie, bo to było jeszcze inaczej. W niedzielę spotkaliśmy się w 4 osoby, w 2 pary. I tak. Zmieniałem Hani, z tego co pamiętam, ustawienie jakieś... A, nie, zainstalowałem jej Better Touch Tool właśnie na Retinie. I pokazałem jej właśnie skróty klawiszowe związane z maksymalizowaniem okna, wyrównaniem do prawej części połowy, lewej połowy, góry, dołu, tak dalej. I potem parę dni później, chyba albo nawet dzień później, Wojtek napisał do mnie właśnie coś takiego na zasadzie, czy mam gdzieś jakąś spisaną listę takich rzeczy,
takich trików,
haków, aplikacji, które są właśnie przydatne przy korzystaniu z MacBooka. No bo z racji tego, że ja jestem trochę jaki jestem, to tych aplikacji znam dużo i używam sporo. Więc Wojtek mnie do tego zainspirował. Ja miałem kiedyś zrobiony taki krótki mail, znaczy krótki mail, to nie był krótki mail, związany właśnie z tym, jak powinniśmy korzystać z MacBooka, gdzie, jakie aplikacje pobierać, skąd, które aplikacje warto zainstalować na samym początku, jakie skróty klawiszowe są takie dość podstawowe i w których miejscach szukać pomocy.
Mhm.
Ja wtedy ci to wysłałem, nie wiem, czy to doszło, bo teraz jak wysłałem ci to, co mam...
Tak, okay. Wysłałeś.
Więc zacząłem się nad tym zastanawiać, zacząłem spisywać sobie te wszystkie aplikacje, z których korzystam, które są jakby powiedzmy power userowe, których nie wszyscy mogą o nich wiedzieć, tak? No bo mało osób prawdopodobnie wie, co to jest Text Expander, Bartender, Popclip, Boom Sound. To są rzeczy, które są bardzo znane niewielkiej grupie ludzi, mimo tego, że to są programy stricte makowe i to bardzo mało makowców z nich korzysta, czy o nich wie. Więc zrobiłem sobie mapę myśli w programie MindNode, bo też było parę pytań, co to jest? No to jest MindNode, to jest bardzo dobra aplikacja do robienia user flow i właśnie do robienia map myśli. I w tej aplikacji zrobiłem sobie właśnie taką mapę myśli, aplikacje i podzieliłem sobie na kategorie. Tam muzyka, wideo, pisanie, zarządzanie czasem, to-dosy. I tych aplikacji spisałem dużo. Mam wrażenie, że tam koło jest 50.
No.
Myślę, że coś takiego.
Trochę dużo.
I zacząłem...
Na 128 to nie wiem, gdzie to się pomieści.
Znaczy nie, no wiesz, okay. To jest na zasadzie takiej tam... Tylko aplikacje, z których kiedyś korzystałem, albo teraz korzystam, albo korzystałem i wiem, czy mogę coś o nich powiedzieć.
Mhm.
No i zrobiłem sobie z tego listę potem. Tak właściwie taką notatkę w Simple Note, ładnie sformatowaną Markdownem. I okazuje się, że sam spis tych aplikacji, które tam wypisałem, to jest 500 chyba wyrazów. Jeśli dobrze pamiętam?
Sama lista. Okej.
Okay. No i moim jakby celem jest opisanie tej całej listy i zrobienie z tego wpisu na blogu, żeby było takie jedno miejsce, w którym wszyscy mogą sprawdzić, jakie podstawowe aplikacje na Macu, czy jakie skróty klawiszowe.
Mhm.
I okazuje się, że może z tego wyjść książka. Tak w skrócie.
Nigdy nie wiesz.
Ja zacząłem to rozpisywać i Wojtek widział mój progres i to jest niewielki progres. Są, nie wiem, 3-5% tak rozpisane tego, co tam musi być zrobione. I już w tym momencie mam chyba ponad 12 tysięcy znaków i to daje razem jakieś tam 1500 słów czy coś takiego. Mhm. Plus minus. Nie wiem, nie pamiętam tak naprawdę, ale nie będę teraz sprawdzał, bo mam ten plik zamknięty w tym momencie. No i chciałbym zrobić jedno miejsce, w którym będą wszystkie te aplikacje, w których warto korzystać, które warto zainstalować, które warto sprawdzić. Będę prawdopodobnie liczył na waszą pomoc, że mi pomożecie, bo jestem 100% pewien, że zapomniałem o niektórych z aplikacjach. Już parę osób mi zwróciło uwagę na to, że czegoś brakuje, czegoś nie dopisałem. Mimo tego, że widzieli tylko samą tą rozpiskę z MindNode'a, więc będę prawdopodobnie potrzebował waszej pomocy, bo chciałbym stworzyć właśnie taki jeden dokument, takie jedno miejsce, w którym będą wszystkie te aplikacje wypisane, rozpisane, opisane, z linkami do pobrania. Na zasadzie jest ktoś w twojej rodzinie, kto kupuje właśnie MacBooka, wysyłasz mu ten wpis, on będzie napisany na tyle prosto, żeby ktoś, kto pierwszy raz uruchomił MacBooka, go zrozumiał, ale nie celuje do osób, których to jest pierwsza styczność tak naprawdę z komputerami, czy z Windowsami. Raczej do takich osób, które na przykład korzystają z MacBooka rok i nie bardzo wiedzą, co dalej mogą zrobić, albo które przenoszą się po 10 czy 15 latach z Windowsów na MacBooki. Do takich powiedzmy średnio zaawansowanych userów, którzy chcą jakby zrobić ze swoim komputerem troszeczkę więcej niż do tej pory.
Mhm. Super. Ja bym to jeszcze podzielił, jeżeli masz taki plan, nie wiem, podzieliłbym to na takie poziomy wtajemniczenia, to znaczy, że wiesz, jakby podstawy, tak, ale masz jakiś tam średni poziom wtajemniczenia, gdzie masz trochę bardziej skomplikowane aplikacje, czy oczywiście wiesz, no takie, które wrzucają twój workflow na wyższy level, nie? I później już jakby super, super zaawansowane dla totalnie pro i teraz właśnie pro product managerów, tak? Pro to jest... piszących, pro kogoś tam, wiesz, no to można dzielić w nieskończoność. Tak. Ale gdzieś tam no część z tych aplikacji oczywiście jest tak uniwersalna, że pasuje dla każdego, nie?
Znaczy jest pewien, ja miałem pewien problem z tą kategoryzacją, bo ja już sobie to rozpisałem oczywiście i parę rzeczy próbowałem to jakoś tak poukładać, żeby to było w miarę sensowne. Mhm. I doszedłem do wniosku, że książka czy wpis, ja lubię, no, lubię o tym mówić per książka, bo to tak brzmi, jakbym faktycznie mógł napisać książkę, a to może mieć tylko taką objętość. Podzielona w tym momencie jest tak, że programy są skategoryzowane na zasadzie zarządzanie mailami, to-dosy, wideo, audio, czytanie, pisanie, little helpers, podcasty, tak dalej, tak dalej. Takie jakby główne kategorie.
Okay.
I staram się układać w każdej z tych kategorii tak programy od góry do dołu, gdzie na górze masz najprostsze, najprzydatniejsze aplikacje. Jakby na górze rozdziału, powiedzmy. No. A na dole masz te takie naprawdę zaawansowane.
No to ja sobie wyobrażam, że na przykład gdybyśmy mówili o obsłudze Twittera, nie? To na górze byłaby podstawowa apka Twitterowa. Niżej powiedzmy Tweetbot, a jeszcze niżej TweetDeck.
Tak, dokładnie tak. No ja mam.
Wiesz, jakby to ja to tak w głowie naturalnie się układa, nie?
No ja mam na przykład, wiesz, ułożone w tym momencie to tak, że jest też w Little Helpers jakby, tak? W takich pomocnikach. No jest tam na przykład Bartender, jest tam zmiana jak to się nazywało? Skróty klawiszowe w MacBooku, Text Expander, Automator, wiesz. Mhm. To są kolejne poziomy zaawansowania. Jest Spotlight.
No, Automator plus... to już jest, wiesz, no, już wiem. Jest total pro.
Spotlight plus Flashlight, Alfred, potem tam mam Divi, Better Touch Tool, Keyboard Maestro, wiesz, no to jest, próbuję to układać właśnie tak, że pierwsze programy, które będą na listach, to będą zawsze te, które są najprostsze w obsłudze, a im głębiej jakby im głębiej w rozdział, tym bardziej skomplikowane i wymagające nauki programy.
Mhm. No, ale dające też więcej możliwości, nie?
No, zdecydowanie tak, no. Przecież Automator to jest naprawdę dużo rzeczy.
O rany, ja się boję Automatora.
Miałem duży problem z wrzuceniem tego Automatora gdzieś, bo zastanawiałem się, do jakiej kategorii Automatora podrzucić, no bo to nie jest rzecz, która jest... Mało osób wie, że jest coś takiego jak Automator.
Ja bym to, wiesz co, jakoś wbił na zasadzie właśnie automatyzowania rzeczy, czyli jeżeli, nie wiem, tak masz na iPhone'ie workflow, tak na kompie masz Automator, zresztą o tym rozmawialiśmy, ale online'owo masz IFTTT, nie?
To wiem.
Które jest najprostszym podejściem do tego typu działań, tak? Jakoś to też dałoby się ewentualnie rozpisać w takiej kategorii automatyzowanie rzeczy.
Tak, zupełnie tak, tylko ja na ten moment dodałem Automatora jako chyba na samym dole Little Helpers i to jest takie, ja się troszeczkę czuję z tym źle, bo w Little Helpers
Little
mam na
przy tym to nie.
No właśnie nie jest, wiesz, bo w tej samej kategorii dodałem właśnie, ja sprawdzę, bo nie pamiętam, Little Helpers. Więc mam Little Helpers Divi na przykład, właśnie Better Touch Tool, Keyboard Maestro, Caffeine, Boom, Coconut Battery, no to są takie aplikacje, które są faktycznie Little Helpersami. ImGap, czyli właśnie do rzucenia na ImGura, no ale mam też Automatora, mam też Alfreda, mam też One Password, mam też Timing, wiesz, albo PopClip, to nie są Little Helpers, to są naprawdę grube aplikacje, no, One Password to jest Combine, tak?
No nie, no to w ogóle wiesz.
Ale z drugiej strony...
Totalnie własna kategoria, nie?
Ale z drugiej strony, dobrze skonfigurowany One Password na samym początku, to jest Little Helper. On działa tylko, wiesz, on działa tam w tle, ty nic nie musisz tam patrzeć, po prostu masz dodany dodatek do Safari, wchodzisz na jakąś stronę, gdzie musisz zalogować, po prostu klikasz odpowiedni skrót klawiszowy on pobiera dane z 1Password i loguje cię na swoje konto. Więc to jest w pewnym sensie taki little helper, a z drugiej strony no, pod tą maską, do której masz dostęp i która jest jakby twoim interfejsem, jest to naprawdę duży kombajn. Dlatego mam jeszcze z tym problem, ale zastanawiać się nad kategoryzacją prawdopodobnie będę później. Najpierw chciałbym to wszystko spisać i opisać każdą z tych aplikacji. Jeszcze nie wiem, ile ona powinna mieć miejsca, ile powinna zajmować miejsca, jeden opis aplikacji, w jaki sposób to zrobić, bo najbardziej boję się tego, że przejdę do takiego momentu, w którym będę tak naprawdę miał, nie wiem, ile to jest programów, tak jak mówiłem, 50, no to powiedzmy 50 recenzji programów i tego bardzo chciałbym uniknąć, bo nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby robić zbitkę recenzji, tak? Tylko żeby zrobić tak naprawdę krótki, mam nadzieję, w jakiś sposób krótki poradnik na zasadzie, okej, tutaj masz Divi, korzystaliście z funkcji na Windowsie takie jak przenoszenie programów między ekranami, żeby je dopasowywać, no to tutaj jest aplikacja, która pozwala robić to samo na Macu. Takie mam ustawione skróty klawiszowe i robią dokładnie to, więc jeśli ustawicie sobie to w taki sposób, to będziecie mieli dokładnie to samo co na Windowsie. Tutaj jest link do pobrania, kosztuje w tym momencie tyle i tyle i enjoy, nie?
Jeszcze później zrób podsumowanie, cały koszt wszystkich aplikacji tak, na dzisiaj
tak,
to.
Tak, no to będzie też strasznie ciekawe, nie? Wiesz, żeby zobaczyć tak naprawdę...
Wiesz, że ciekawe.
Ile to... No to jest bardzo fajne. Ja w ogóle parę statystyk mogę z tego wyciągnąć potem, ile razy napisałem aplikacja w ciągu całego tego wszystkiego, nie?
Oby jak najmniej.
No, ciężko jest. Aplikacja, program, apka, wiesz, no żongluję, próbuję to zrobić, żeby to było dobrze.
Okej, ale jak chciałbyś, żeby ci nasi słuchacze pomogli?
Więc bardzo chciałbym, żebyście rzucili okiem na link będzie do zdjęcia albo PDF-a w opisie odcinka. I to będzie PDF zawierający na ten moment wszystkie aplikacje, o których chciałbym wspomnieć. One będą już pokategoryzowane i będą ładnie rozpisane jednym zdaniem. Tak naprawdę to nie będzie nic rozpisane, będą po prostu nazwy programów. I jeśli zobaczycie, że czegoś tam brakuje, co jest taki, co pasuje do waszej kategorii, albo do tej kategorii, które tam stworzyłem, albo potrzeba zrobić nową kategorię dla programu, który chcecie zrobić, to jeśli napisalibyście mi to na paweł@jesuos.pl, mail tam też jest na dole, na sam koniec opisu każdego odcinka, to będę bardzo wdzięczny i jeśli wpis się ukaże, a mam nadzieję, że to zrobi i nie stracę zapału do tego, żeby to robić, to na pewno o was wspomnę, że pomogliście i wsparliście mnie właśnie, żeby pokazać mi jakiś nowy program. A jeśli ktoś z was jeszcze będzie chciał mi pomóc na zasadzie opisać program, który poleca, no bo ja nie ze wszystkich korzystałem, tak? Tutaj już wiem, że Wojtek mi się zaoferował, że opiszę programy właśnie do tworzenia podcastów.
Zrobię to.
Jacek Zięba też powiedział, że pomoże mi w sprawie Keyboard Maestro i paru innych rzeczy. Więc mam już jakieś wsparcie. Gdybyście wy mogli i chcieli też mi pomóc z tym opisem, to byłoby super. Także.
Czyli powstaje takie jesłosowe kompendium, jak korzystać z Maca?
Trochę tak, trochę tak.
Ja się jaram. Sam chętnie przeczytam, bo to wiesz, to, że korzystam z Maca już jakiś czas, to nie oznacza, że znam wszystkie triki i te skróciki i różne inne rzeczy. No stary, no jeżeli ja się dowiedziałem się parę tygodni temu, że jest skrót typu command tilde, który wiesz, skacze między oknami danej aplikacji, a nie między aplikacjami. Fuck, jak się tego dowiedziałem, to po prostu oczy wiesz, ale czat, czyli da się jeszcze szybciej pracować, nie? Szacun, no więc właśnie tego będę oczekiwał po tym poradniku, że takie właśnie skróciki, różne bajerki tam się znajdą.
No bardzo mało osób wie na przykład, że może zautomatyzować sobie pisanie tweetów, w sensie ułatwić sobie pisanie tweetów samymi skrótami klawiszowymi. I to też mam opisane, metoda moja w tweetbocie działająca i działająca w Twitterze na Macu. Globalny skrót klawiszowy. Ja zawsze sobie ustawiam skróty klawiszowe Ctrl, Alt, Command i wtedy coś jeszcze dodatkowego na klawiaturze, tak? W przypadku na przykład właśnie Better Touch Tool i rozszerzenia cały ekran, to jest Command, Ctrl i Alt, spacja i wtedy jest od razu na cały ekran, tak? Ze strzałkami to jest do rogów ekranów. Command, Alt i Ctrl T, no, jak od Twittera, to jest robienie nowego tweeta, które działa wszędzie. Na zasadzie jestem, oglądam film, nagle przychodzi mi do głowy świetny pomysł na tweeta, na przykład...
I jadłem kolację.
Tak, albo team dieta pani Aneta, elo pozdro, hej, czy coś, no to robię to Ctrl, Alt, Command T, wpisuję treść, Command Enter i wysłany tweet. I wtedy jest fame.
Wow, i tak niezły to, czat.
Tak się rolujemy w Jesus podcaście. Także jeśli pomożecie w tym, będzie świetnie. Jeszcze nie wiem, w jaki sposób to zrobić tak, żeby może więcej osób miało do tego tekstu dostęp. Nie chciałbym tego robić na Google Docsach, bo się zaoram i będę płakał. Na ten moment to zrobione jest tak, że Notational Velocity, czyli tym w tej aplikacji mojej do Simple Note'a.
Ja nie wiem, po co ci aplikacja dodatkowa do Simple Note'a.
No bo ja nie lubię Simple Note'a z takiego z aplikacyjnego, tylko Notational Velocity, a teraz jeszcze korzystam z tego, co się nazywa NV Alt. I to jest dokładnie to samo, co Notational Velocity, z tym, że wspiera Markdown w tych notatkach.
A, okej. Okay.
Więc jest super. I mam zrobioną notatkę właśnie z tym moim tekstem. Ona się synchronizuje z Simple Note'em, więc mam dostęp na każdej Simple Note'owej aplikacji i stronie do tego, więc jak nagle potrzebuję coś pokazać albo coś dopisać, bo coś mi przychodzi do głowy, no to mogę to zrobić. Mhm. Mam też lokalną kopię wszystkich notatek Simple Note'a, bo jest taka opcja i ta lokalna kopia jest w folderze Dropboxa, więc w momencie, kiedy na przykład chcę na iPadzie coś napisać, a Simple Note'owa aplikacja nie wspiera Markdownu, no ale mam do tego editorial, mam do tego Byword, czy mam do tego jakieś inne aplikacje, które wspierają pobieranie plików z Dropboxa, więc mogę sobie w każdym momencie otworzyć ten plik na iPadzie i wygodnie dopisać do niego to, co chcę, razem z wstawianiem dodatkowych znaczników markdownowych. Więc mam jakby mobile załatwiony, backup załatwiony, no bo mam dwie kopie, jedną na serwerze Dropboxowym, jedną na serwerze Simple Note'owym. Ja bardzo nie lubię, jakby coś mi znikło, szczególnie, że to już zrobiłem bardzo dużo znaków. No a na komputerze edytuję sobie to w MOU i MOU to jest aplikacja, która w tym momencie jest w beta testach, chyba jest za darmo, można zrobić już preordę za $10,
ale normalnie będzie kosztować 20.
Jest o tyle fajna, że połowę interfejsu MOU zajmuje okno do edycji tekstu, lewą połowę konkretnie, a prawą połowę zajmuje podgląd tego, co piszemy na żywo, wygenerowane z Markdowna, czyli jeśli wpiszemy Markdownowego linka, czyli tam zrobimy nawias kwadratowy, napiszemy w środku tekst, zamkniemy nawias kwadratowy i nawias normalny i w środku będzie HTTP jakiś link, to od razu w podglądzie będzie jako wyświetlone jako łącze, które będzie swoją drogą klikalne, bo on tak naprawdę robi tam HTML-a. Więc widzę to, co piszę, widzę podgląd tego, jak to wygląda. A przez to, że piszę w Markdownie, no to nie muszę się martwić o to, że gdzieś będzie wyglądało inaczej, gdzieś się nie pojawią linki albo gdzieś się pojawią coś inaczej, bo Markdown jest na tyle ustandaryzowany, że bez problemu w każdym edytorze będzie wyglądało tak samo.
Tak. My jeszcze o Markdownie na pewno pogadamy, bo uważam, że to jest coś, co taki temat, który powinniśmy poruszyć. No bo to jest, wiesz, zupełnie nowy standard.
Znaczy zupełnie nowy
został wprowadzony. No nie, ja wiem, że on ma parę lat, tak? Ale w sensie, że wiesz, no wcześniej czegoś takiego nie było. I nagle bang, ktoś wymyślił, a dobra, zróbmy coś łatwiejszego do pisania. Ale o tym pogadamy jeszcze.
Tak konkretnie wymyślił to John Gruber z Daring Fireball i ktoś jeszcze. Wymyślił to po dwie osoby z tego, co wiem. I to jest już do takiego momentu standard, że Apple w swoich notatkach, czy w jakichś plikach, czy już w jakichś takich chyba przykładowych projektach do iOS 8 umieszczała w środku readme.md, czyli markdownowe rozszerzenia, więc no, jest grubo. No i Markdown się pojawia w coraz większej ilości miejsc, no bo jest, wiesz, jest prosty do nauczenia się tak naprawdę, bo nie ma jakiejś strasznie skomplikowanej składni. A pisać można w nim w każdym notatniku, a output potem będzie taki, jak sobie zażyczymy i jak zrobimy, no bo to tak naprawdę będzie generować nam HTML-a, więc naprawdę świetny sposób napisania tekstów i formatowanie ich od razu.
Pogadamy jeszcze o tym na pewno.
No,
w każdym razie tak. Ja jeszcze chciałem ci zarzucić wczoraj news, bo rozmawialiśmy o Sony i o tym haku, który ich dotknął. Hakerzy zapowiedzieli, że na święta wypuszczą kolejne dokumenty. Reddit z kolei zaczął banować userów, którzy dzielą się tymi dokumentami, które zostały wyciągnięte z serwerów Sony. I ostatni news jest taki z wczoraj, że po tym jak kina, bo teraz 25 grudnia miała być premiera tego filmu, wiesz, The Interview, w którym jest scena, w której tam, wiesz, niby zabijają Kim Jong-una.
Już go pobrałem. Ten film miał być... Żartuję. Ale to, było do... ale to prawdopodobnie nie jest już do pobrania, więc...
Nie, wykluczone. Verge na przykład umieścił dokładnie tą scenę, w której Kim Jong-un umiera jakiś czas temu, tam chyba wczoraj. W każdym razie film został, znaczy premiera została odwołana, bo kina zaczęły dostawać pogróżki, że zostaną tam, wiesz, podłożone bomby, jakieś inne rzeczy. Kina powiedziały nie, nie chcemy tego filmu. Sony właśnie zamknęło premierę filmu i nie wiem, czy to dobrze.
Ale nie wyjdzie w ogóle?
Wiesz?
Nie wyjdzie w ogóle?
Na razie jest odwołana premiera, nie wiadomo co dalej.
Okej. Okay.
Może wyjdzie na przykład w internecie.
Wow.
To by było grube, nie? Na Netflixie.
Jak się nazywa ten film?
The Interview.
Sprawdzę w takim sklepie.
A wiesz, że ten sklep może mieć bardzo dużo kopii tego filmu, które nie są tym filmem.
Wiem. The Interview.
2014 dopisz.
Nie ma.
Są podejrzenia, że Sony nadal wyda ten film w innym terminie, natomiast na pewno mówią, że teoretycznie prawie pewne jest to, że film zostanie wydany w wersji cyfrowej. Po prostu. No zobaczymy. No wiesz, to może być, on teraz narobi sobie mnóstwo bazu dookoła siebie i gwarantuję, że ludzie bardzo chętnie obejrzą ten materiał, który dzisiaj możemy nazwać filmem, który sprawił, że Sony zostało zhakowane w pewnym sensie, tak? Jakby wszystkie drogi prowadzą do tego filmu. Nie wiem, no kurczę, z jednej strony jest to totalnie przerażające, że taki wielki impact. Z drugiej strony myślę, kurde, a może to jest stunt, może to jest, wiesz, wszystko tylko po to zrobione, żeby właśnie zrobić baz wokół tego filmu, nie wiem, stary. Nie wiem, jest generalnie tak grubo, że nie wiem, co myśleć.
Ja jestem cały czas ciekaw, kto stoi za tym wszystkim, więc...
No właśnie. Ciekawe, czy kiedyś się dowiemy. Myślę, że kiedyś się dowiemy, ale jeszcze za wcześnie.
Okay, idę. Opisałem, że to Alkoida. Razem z cyklistami i masonami. Tak to zawsze działa.
Nigdy nie wiesz. A nie wiem, czy widziałeś takiego Vine'a, w którym był gościu, który bardzo podobny do Osamy Bin Ladena i przyszedł na stację benzynową i koleś obsługujący tą stację go kręcił Vine'em i mówi, ej, nie wiem, czy ktoś ci mówił, że jesteś bardzo podobny do Osamy Bin Ladena, nie? A ten koleś tak bardzo był przytomny, odwraca się do niego, mówi, tak naprawdę mnie nie złapali. I odszedł. No, doskonałe. Bardzo ładne. Także nigdy nie wiesz, jakie plotki, jakie teorie spiskowe nas czekają jeszcze.
Potwierdzam.
A ja chciałbym i tym tajemniczym akcentem możemy zakończyć 40 odcinek Jesus podcastu. 40 tygodni, 40 godzin, 40 różnych emocji.
A co jeśli tak naprawdę ten podcast nie istnieje? A co jeśli to tylko złudzenie? A co jeśli... Tak naprawdę Wojtek jest gruby.
Co jeśli zhakują nam Zenboxa przed publikacją 44 odcinka?
To się nie wydarzy.
44.
Dzięki Wojtek, do usłyszenia za tydzień. Cześć!
Do usłyszenia za tydzień. Hello!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.